słów, refleksji, wziąłem dzisiaj Pawła Wesslera, żeby przeczytać fragmencik, bo często go o nim wspominamy, a akurat do tej parszy, do tego czytania jest on zamieszczony. Sprawa przyjścia Mesjasza i tego czasu, o którym mówimy często i wiemy, że wspomina też o nim między innymi Singer, ojciec Singera właściwie w swojej książce, na jaki czas wskazuje. I jest tutaj zawarte właśnie w tym komentarzu odnośnie szabatu, mówi rabbi Dessler, między innymi o siódmym dniu jako nieparzysty, że się czuł osamotniony, że Bóg powiedział, że będzie miał za partnera Izraela jako dopełnienie, że nie miał pary ten siódmy dzień. Ale wspomina też Dessler właśnie o zewnętrzności, o wewnętrzności szabatu, czyli o przestrzeganiu, i jakby wiąże to z tym, że człowiek z siebie czyni pewną rzeczywistość albo coś otrzymuje z góry. I wiąże się to właśnie z przyjściem Mesjasza i uczniowie rabiego Janaja mówią o imieniu Mesjasza, że będzie Inion, podczas gdy uczniowie Haniny mówią, że jego imię będzie Hanina, od rdzenia oznaczającego łaskę. Oznacza ono wykupienie będące darem zupełnie niezasłużonym. Jak wiemy, Mesjasz może przyjść w pokoleniu, które jest całkowicie winne, gdy wszystko pochodzi z góry, a prawie nic z dołu. To również jest cechą Mesjasza, który przybywa jako ubogi człowiek jadący na osiołku, kiedy ze względu na nasze czyny nie zasługujemy wcale na odkupienie. Inion oznacza zaś władanie i królowanie. To odnosi się do sytuacji, gdy lud Izraela z dołu wspomaga odkupienie i zasługuje na Mesjasza przez swoje czyny. I to jest zawarta konsekwencja tego często, co wspominamy. My żyjemy, jesteśmy tymi, którzy uwierzyli w Jeszuę. Wielu, wiemy, Żydów uwierzyło i w pierwszym wieku, i do dzisiaj są tacy, którzy wierzą w Jeszuę jako tego Mesjasza, który miał przyjść. I wiemy, jakie też chociażby z faktów historycznych i z samych zapisów ewangelicznych, przekazów samego Mesjasza, apostołów, jaki był w tym czasie stan Izraela, jaka była rzeczywistość ich życia, moralności, postawy. Stronnica saduceuszy przede wszystkim, którzy piastowali urzędy kapłańskie, sprawowali służby w świątyni, i cała ta rzeczywistość jest ukazana. On tu przytacza jadącego na osiołku wręcz fakty, o których wiemy, które są zapisane w Ewangelii, i jest to jakby, to są te namacalne dowody, które są zapisane właśnie w Talmudzie, no tak naprawdę czytamy w Talmudzie, jak tutaj pisze o uczniach rabiego Janaja, i są podani wręcz z imion właśnie, i to wszystko jest zawarte. I cóż, i nasza rzeczywistość, i my, jakby się zastanowić właśnie nad tym wszystkim, to często do tego sięgam myślą i refleksją, powodowany też mobilizacją tego, żeby być realizującym wolę Bożą, też spełniającym to, co powinniśmy. Choć wiem, że człowiek jednak jest niedoskonały i całe niekiedy dni mojego życia, jak nieraz dzielę się swoją refleksją z codzienności, przepełniają refleksje, oddawanie się też różne refleksje, ale są też dni, które są, można powiedzieć, nieraz zachmurzone, nieraz są zaciemnione, i wcale nie ma w nich aż tak dużo właśnie refleksji, jest nieraz właśnie człowiekowi ciężej, smutniej, jakby czuje się w tym bezradny, przychodzą różne też myśli i jakby dostrzega się swoją ułomność, opieszałość, niedoskonałość w postawie, w samym działaniu. My jako wspólnota też, jako ludzie, którzy zaufaliśmy Bogu, którzy przez Boga dostąpiliśmy łaski poznania Mesjasza i dostępujemy go każdego dnia, że możemy się przybliżać i przez Niego przeglądać się w lustrze prawa, bo On jest tą żywą torą, On ukazuje życie. Dlatego zaglądając do Ewangelii, spoglądając w listy, czytając i wszystkie te sprawy, którymi się zajmowali apostołowie, o których Mesjasz mówił, które nurtowały tą rzeczywistość i budowały to ciało Mesjasza, powinny się przekładać na nasze życie. I jak tak też pochylam się nad różnymi lekturami, obecnie jestem pochylony nad lekturą tego świadectwa, tych prześladowań żyjących ludzi w więzieniu kubańskim w czasach, to jest lata 59 do 65, chyba, no mniej więcej ten okres lat, wiadomo, Fidel Castro i wszystkie różne te prześladowania, gdzie znajdują się ludzie, przestępcy, bandyci, wiadomo, tacy, którzy łamią prawo, to które doskwiera drugiemu człowiekowi. Znajdują się też przestępcy polityczni, którzy się nie zgadzają z systemem i są wśród nich też chrześcijanie właśnie. Ludzie wierzący, ufający Bogu, wierzący w Jeszuę, Jezusa, Mesjasza. I są tam różni, z różnych wspólnot ludzie. I to położenie, ta sytuacja powoduje, że nikną wszelkie bariery. Oni się jednoczą, oni robią wspólne zgromadzenia. Ten, który to opisuje, który jest tym świadectwem, jest akurat adwentystą dnia siódmego. A są tam baptyści, metodyści, różni. I jakby oni wspólnie się modlą, oni wspólnie śpiewają pieśni, grożą za to różne konsekwencje i kary, sankcje. Ale tak naprawdę w rzeczywistości tego naszego życia jest tak, że zawsze Bóg ma kogoś, są osoby, które są, mają w sobie wielką gorliwość, czy też są bardzo wytrwałe, że oni bardziej stawiają czoła różnym przeciwnościom, oni wręcz jakby torują drogę. On między innymi ten, który opisuje tę książkę, ale nie tylko on, bo są też inni zawarci, został tak użyty, że on jakby się przyczynił do tego powstania Kościoła swoją gorliwością. Przetrzymał mnóstwo, jeszcze tej lektury nie skończyłem, ale już przeszedłem połowę książki, jest przetrzymał mnóstwo, przetrzymał doświadczeń tragicznych, cel takich, jakie tam opisują. Jedna, której musiał stać na palcach, bo reszta stopy była szkło i gwoździe, a jeszcze non stop mu kapała woda w jedno miejsce na głowie, także nie musiał w ogóle ruszać i tak musiał stać mnóstwo czasu, ileś tam dni. I tylko modlitwa do Boga mu pomogła, że nie zwariował, bo ludzie tam po prostu wariowali w takiej celi. Ale to jest tylko jedna rzecz, a przeszedł mnóstwo takich doświadczeń i zawsze chociaż myśli właśnie, i to jest niesamowite jest to, że przekłada się to w naszym życiu też, w rzeczywistości, bo wiem, że właśnie też różne są sytuacje i przez to mówię o tych świadectwach, że mam dni, w których też różne myśli przychodzą zniechęcające i są to niewątpliwie ataki złego. I on również, bo pomimo tego, że był tym motorem, że był człowiekiem, który się przyczynił do tego, że tak naprawdę powstał kościół w tym więzieniu, w tym całym systemie tam więzień różnych, bo przerzucali ich też z różnych miejsc, to i tak miał myśli, które go też zniechęcały, które wręcz których jakby się wydawało, że zwątpi, że zrezygnuje, że nie będzie już się opierał temu złu, którego doświadczał, a jednak zawsze Bóg dawał siłę. I tak jest też i w moim życiu, i myślę, że w życiu każdego z nas, że przychodzą, a przychodzi czas szabatu i przychodzi odmiana, nagle przychodzi jakieś cudowne z góry podniesienie, cudowna zachęta, determinacja i jakby są zrzucone te ciemności, te mroki, te więzy, które człowieka jakby jeszcze bardziej ograniczały. Jest tam człowiek, który też przeżył niesamowity cud, gdyż miał zginąć tak naprawdę, bo go wystawiono na snajpera, który go miał zlikwidować. I później się to tłumaczyło, że próbował uciekać czy coś takiego. A uratowała go Biblia. I to nawet nie cała, którą schował tu na piersi pod takim metalowym talerzem. I właśnie jego, gdy przyprowadzono i zawieziono, znaczy najpierw go zawieziono, bo krwawił dlatego, że się przewrócił. Krwawił gdzieś z wargi, bo był skaleczony. To oni już twierdzili, że on nie żyje, że próbował uciekać i że temu lekarzowi mówili, a on, ten lekarz mówi, że nic mu się nie stało, że nie jest w ogóle postrzelony. I on wyjął tą Biblię i pokazał. I kula zatrzymała się na psalmie 91. Na wersecie, który mówi, że tysiące będą koło ciebie padały, a tobie się nic nie stanie. To jest 91 czy 92? 91, tak? No, to tak. I on pokazał nawet temu dowódcy, temu komendantowi i kazał im przeczytać, że byli w wielkim szoku, że nawet czytali ten fragment, że taki cud był. To był niesamowity cud i to jest druga osoba, która tam też niesamowicie działała po tym doświadczeniu właśnie. Tak naprawdę cudownie ocalony. Także jest, książka jest wypełniona, jeszcze jej nie skończyłem, ale na pewno godna uwagi, no chociażby dla naszego życia, żebyśmy też nie tracili właśnie gorliwości. Sam tego potrzebuję i wiem i widzę to, że Bóg mi daje taką zachętę i dlatego też przystaję i przemawiam do was właśnie w taki sposób, gdyż nie zamierzam tego, nie planuję tego z góry, że będę mówił. Wręcz właśnie nie miałem wcale nie wiadomo jak nadzwyczajnego czasu duchowego w minionym tygodniu. Nawet jeszcze te przeziębienia i to wszystko, i to nurtowało raczej myślami takimi różnymi, ciemnymi nieraz i nie, jakby wcale nie byłem zmobilizowany, a jednak przeżywam takich doświadczeń, doznaję właśnie w ten czas szabatu, czas, gdy jestem odłączony od pracy, obowiązków, od tego, co wykonuję w codzienności, że przychodzi na mnie taka radość, taki pokój, takie pragnienie z przeczytanego nawet, bo często sięgam do tej lektury akurat komentarzy do Tory właśnie w poranek szabatu i z jednego nieraz przeczytanego zdania ja jakby w sercu moim powstaje pragnienie, żeby się podzielić, żeby was zachęcić też i siebie jakby w tym wszystkim też pobudzić do tego, żeby być czynnym i żebyśmy jakby dbali o siebie nawzajem i pielęgnowali tą naszą duchowość i to, co jest bardzo cenne, bo czasem wydaje mi się, że jesteśmy tak oddaleni od siebie, a wiem, że nie powinno tak być, powinniśmy być bardzo blisko, jeszcze bliżej i z każdym dniem coraz bliżej, bo tak naprawdę no, nie wiemy, co przyniesie dzień jutrzejszy, nie znamy czasu przyszłego, tylko Bóg go zna i potrzeba nam tej siły z nieba, żebyśmy mogli stawiać czoła przeciwnościom, żebyśmy mieli siłę w walce z różnymi trudami i żebyśmy potrafili tak naprawdę zdać sprawę przed ludźmi z tego, że jesteśmy ufającymi Bogu, że jesteśmy tymi, którzy w Mesjaszach chcemy wzrastać jako członki Jego ciała. Że gdyby nam przyszło stanąć w obliczu różnych doświadczeń trudnych, żebyśmy mogli okazać się tymi, którzy zawsze będą się wspierać i dążyć do tego, co umacniające i budujące, a wiemy, że to jest najistotniejsze w naszym życiu, abyśmy gorliwie mogli do Boga wołać, żebyśmy i w modlitwie, i w pieśniach, i wszystkim, co jest możliwe, bo pieśń właśnie towarzyszy i tam, w tych doświadczeniach śpiewano pieśni często tam. Zadziwiające wydarzenie też teraz ostatnio czytałem, się pojawiło, gdy ich przenoszono do jednej z innych miejscowości, tam do innego jakiegoś więzienia, to ludzie z tej miejscowości przywitali ich z niesamowitą owacją, z kawą, cukierkami i w ogóle, że ci byli zdumieni, nie wiedzieli, co począć tak naprawdę i w końcu im tam pozwolili, tylko nie pozwolili ich odwiedzać, ale później tak ich przenieśli w inne miejsce i cały tam ten przełożony, że ktoś mówił, że nigdy się już takie coś nie powtórzy. Dlatego, że też zresztą to się zmieniało, teraz akurat czytałem o tym ostatnio, że że Castro wprowadził rozróżnienie w strojach, kolorach strojów więźniów, że przestępcy byli niebieskich, chyba polityczni w żółtych, a ci chrześcijanie, nie wiem, jakby ze względu na ten strój, właśnie na te kolory, to ludzie ich szanowali, wiedzieli, że to, że albo są, albo właśnie ci polityczni, albo chrześcijanie, że oni są, jakby nie godzą się z tym ustrojem i z taką owacją się spotkali. Natomiast teraz już czytałem, to jeszcze nie jest koniec książki, że odgórne postanowienie, no i mnóstwo się zbuntowało, 800 chyba osób wierzących, żeby zrobić jeden strój, nie chcieli wszystkich ubrać w niebieskie, czyli jako, żeby ludzie jakby nie rozróżniali. Ale się nie zgodzili, zbuntowali się. Kolejne tam jakieś konsekwencje z tego wynika. No i takie jest właśnie świadectwo tego jednego, który tą książkę napisał. I która też daje jakby też, no warto sięgać do takich lektur też właśnie, żeby dostrzegać, bo to wcale nie chodzi, bo kiedyś sam jako młody człowiek jeszcze wierzący się na tym łapałem, że wydawało mi się jakby, że człowiek to by musiał przekładać na swoje życie, że tak musi się znaleźć, ale to wcale o to nie chodzi, bo tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy widzieli to, co my przeżywamy i co przeżywali tamci ludzie w takim doświadczeniu. Jakie niepokoje, jakie właśnie zwątpienia, jakie myśli, jaka walka była podejmowana, jak bardzo pomagała modlitwa w tych różnych sytuacjach, w których tak naprawdę inni ludzie wariowali, no po prostu w takim położeniu, jak w tej takiej kabinie, gdzie stojąc na palcach, mając te krople, wiemy, jak to jest, monotonia, nieraz stosowano właśnie takie tortury i to tam między innymi też. I w tym wszystkim właśnie pomagała przede wszystkim modlitwa i też wspólnota i pieśni i chrzty nawet robili tam, tak wybierali takie miejsca, nieraz cudownie w ogóle wysłano ich akurat do zimnego jeziora i też był chrzest się odbył. Także wszystko to jakby myślę, że jest potrzebne do naszego życia. Bo sami jesteśmy w drodze i jesteśmy tymi, którzy walczą. A czas szabatu jest właśnie tym, bo dzisiaj też o szabacie między innymi i tych świętych czasach jest zapisane, jest szczególny dla nas wszystkich, bo się gromadzimy. Jest to możliwe. Dziękować Bogu. Większość z nas i naszego życia może przybyć, może spędzić czas na modlitwie, może spędzić, jeżeli nawet nie cały szabat razem, to chociaż część. I to jest wymiarem dobrym, które zawsze będzie wnosiło, myślę, dobro, bo sam tego doświadczam, jakby dlatego się też tym dzielę i zachęcam do tego, abyśmy walczyli i nie poddawali się. Zawsze są potrzebni ludzie, którzy na pewno chcą się Bogu poddawać i być Jemu posłuszni i chcą walczyć dla Boga i dlatego uczmy się tego, abyśmy zawsze byli dla siebie motorem i wsparciem, byśmy rośli w siłę, co zawsze będzie dobrem dla naszych dzieci, naszej młodzieży, chociaż też ziewa nieraz syn akurat, ale to i tak nie pozostaje w próżni myśleń, pomimo tego, że wydaje się czasami, że nie są tak czynni jak my, ale nadzieja jest, że to nie zostaje w próżni, tylko gdzieś się osadza i to nasza walka i nasze wołanie do Boga może przynieść efekt i też dla nich samych na przyszłość. I taką mam nadzieję w Bogu i dla nas wszystkich. Także radujmy się i walczmy o to życie, bo jest bardzo cenne w Bogu i w Mesjaszu, które mamy.